SBS Radio.
Moim i Państwa gościem jest w tej chwili Edyta Weber, która opowie nam historię, która być może dotyczy wielu osób z naszej społeczności polskiej. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że znalazła się Pani na zebraniu? No właśnie, co to było za zebranie? Może od tego zacznijmy.
To były młode osoby, które starały się złożyć apel w jakiś sposób, aby utworzono alternatywną akomodację dla osób, które są niepełnosprawne i zmuszone są w tej chwili, wiele z tych osób jest zmuszone do zamieszkania w domach opieki, czyli w nursing homes.
Kto z Pani bliskich jest w tej sytuacji?
Mój mąż, który w pewnym momencie miał nieregularne bicie serca, miał operację, a niektórzy nawet nazywają to zabiegiem, bo to nie jest duża operacja i to się chyba po polsku nazywa ablacja. I niestety operacja się nie udała.
Nie udała się i jaki jest wynik tej operacji?
Wynik
nie udała
jest taki,
się, czyli.
Wpuszczone zostało powietrze do mózgu przez dziurę, która była zrobiona przy operacji, przy wprowadzaniu drutów do serca. I przez tą dziurę powietrze dostało się do mózgu i zablokowało przepływ krwi. Bąbelki powietrza zablokowały przepływ krwi.
Efekt?
Efekt, duże uszkodzenie mózgu. Koma przez parę tygodni. Mąż był w komie chyba około, przeszło miesiąc, bo potem był taki pół na pół. To jeszcze była koma, ale już się zaczynał już reagować.
Co lekarze wtedy mówili? Jaka była diagnoza?
Diagnoza była taka, że uszkodzenie mózgu jest bardzo duże i mąż po prostu nie będzie w stanie funkcjonować samodzielnie.
Czy pani nie zgadzała się z tą diagnozą? Czy pani przyjmowała tę diagnozę?
To nie jest to, że się nie zgadzałam, ale zawsze uważam, że nikt do końca nie wie, co się może stać. Nawet lekarze nie są bogami. I byłam chętna walczyć o męża i uważałam, że warto spróbować. I jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to trudno, ale może coś z tego będzie.
Co pani zrobiła?
Uprosiłam o przewiezienie męża do Prince of Wales, do szpitala, gdzie mają hyperbaric treatment. Terapia tlenowa.
Terapia na odzyskanie przytomności? Mąż był w komie, tak?
To jest terapia na odzyskanie funkcji chyba mózgu. To po prostu napełnia cały organizm tlenem i reperuje prawdopodobnie w jakiś sposób. Nikt dokładnie do końca nie wie, jak to działa i jakie ma efekty.
Ale pani przeczytała i doszła pani do wniosku, że to trzeba zrobić.
Doszłam do wniosku, że warto spróbować, że to jest jedyna rzecz, która nam została, której jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę. I zawieźli męża, on był podłączony do wielu aparatów, więc to była trudna procedura, żeby go załadować w ambulans z tym wszystkim i żeby go tam przewieźć i podłączyć z powrotem. Więc zrobili mu jedną taką hyperbaric sesję i stwierdzili, że nic, że to nie pomogło. Co mnie trochę zdziwiło, ponieważ wydawało mi się, że trochę trzeba poczekać, zanim się okaże, czy to pomogło, czy nie pomogło. A zresztą, jeżeli mąż jest w komie, jak możemy wiedzieć, czy to pomogło, czy to nie pomogło? Od razu się przecież nie wybudzi. Poprosiłam o jeszcze jedną sesję takiego treatment. Lekarz spytał mnie wtedy, spojrzał na mnie i spytał mnie, czy pani widziała MRI jego mózgu? Ja powiedziałam, że nie. A czy pani chce zobaczyć? To ja pani pokażę. Ja powiedziałam, okej, to ja pani pokażę. On mi pokazał i powiedział, proszę pani, tutaj nic nie ma.
Nie ma mózgu?
Tu jest wszystko zniszczone. To są tak wielkie zniszczenia, że tu mało co zostało. Więc jeżeli mąż się wybudzi, to będzie vegetable. Więc nie ma sensu robić jeszcze jednego hyperbaric treatment. Ja powiedziałam, ale niech pan jeszcze jedno mu zrobi, proszę pana. I wtedy lekarz powiedział, to ja zrobię, ale bardziej dla pani niż dla niego. A ja powiedziałam, dobrze, to niech pan zrobi. I zrobili mu jeszcze jeden. Nie wiem, czy to pomogło. Nie zaszkodziło. Przez długi czas też robiliśmy masaże z wibracjami, z naciskiem na punkty.
Kiedy mąż był już w domu?
Nie, to jeszcze był mąż w szpitalu i jeszcze był w komie. To są masaże, które
mają wybudzić ludzi właśnie ze śpiączek różnego rodzaju.
Masaż na czym polega?
Masaż polega na uciskaniu punktów.
Palców?
Nóg, stóp, rąk, całych ramion z wibracjami. Naciska się i w tym samym czasie się wybruje, tak jakby się może przekazywało jakieś energię, czy pobudzało organ do reakcji.
A co się wibruje, przepraszam?
Ciałem. Ciska i wybruje. Taki masaż trzeba wykonywać przez 4 godziny dziennie.
I pani to wykonywała?
Na szczęście miałam koleżanki, kochane koleżanki, które mi przychodziły pomóc, bo z pomocą drugiej osoby można to wykonać w 2 godziny. Więc codziennie ktoś się stawiał do pomocy.
To rzeczywiście Anioł Stróż. Wspaniałe koleżanki.
I robiłyśmy to razem. Jest to dość męczące, bo robi się to codziennie i jednak trzeba się
zaangażować
i robić to równo. Więc jedna osoba robi jedną stronę ciała, druga osoba robi drugą stronę ciała i robimy to samo w tym samym czasie. No i robiliśmy to przez długi, długi czas. Nawet jak się już zaczął budzić, to w dalszym ciągu robiliśmy te masaże z naciskiem, z wibracjami.
Jak mąż się wybudził, czy miała pani kontakt z mężem?
Mąż się wybudzał bardzo powoli. W pewnym momencie, jak go jeszcze był w komie i go przenosili z krzesła do łóżka, powiedział, ja chcę do domu. Całym zdaniem. Mnie się wydawało, że mi się przewidziało. Spytałam pielęgniarza, czy słyszał. On spojrzał na mnie, jakbym zwariowała. No i życie toczyło się dalej. Moja córka wynajdywała wszystko na internecie i wynalazła jakieś olejki, które też pomagają oddychać i tak dalej. No więc zaczęliśmy jakimiś olejkami kropić naokoło jego łóżka cały czas, żeby mu się lepiej oddychało, żeby tlen docierał. I jednym z takich olejków była mira, co bardzo mocno pachnie. I w pewnym momencie, to taka anegdota jest, że w pewnym momencie moja mama tak tam smarowała, kropiła, a Mietek w tej komie powiedział, nienawidzę tego zapachu. Stanęłyśmy jak wryte.
Pełnym zdaniem.
No i potem znowu nic nie mówił. No ale przestałyśmy używać ten olejek.
Musiał być rzeczywiście mocny.
No, serce nam obu stanęło, ale to już była ta nadzieja, że on zaczyna kontaktować i że zaczyna kontaktować dosyć na temat i że całymi zdaniami i że mi się nie wydawało, że on przedtem powiedział, ja chcę do domu. Dokładnie wiedział, co się z nim dzieje, gdzie jest i że on już chce do domu. Wiele rozmów w szpitalu odbywało się na zasadzie, mąż ma bardzo zniszczony mózg, ale ma zdrowe organy. Nie wiem w sumie, co to miało znaczyć. Nie wiem, czy mówiono o tym, że przygotowano mnie na donację organów. Nie jestem pewna, ale nie było to miłe, kiedy mąż jeszcze żył. I w dalszym ciągu ja miałam nadzieję, że w jakiś sposób z tego wyjdzie.
I wyszedł.
I wyszedł. Ku zaskoczeniu wszystkich wyszedł. Myśli bardzo dobrze, mówi, jest w stanie przełykać, czyli je normalnie, bo też nie wiedzieliśmy, jak będzie z połykaniem. Lecz niestety mózg jest w tej chwili na tyle zniszczony, że mąż nie ma ruchu. Na początku od szyi w dół nie miał żadnego ruchu. Pomalutku z rehabilitacją, którą ja muszę mniej więcej organizować, ponieważ taka rehabilitacja, która należy mu się normalnie, trwa mniej więcej 6 tygodni, może 2 miesiące i potem oni po prostu nie mogą nic więcej zrobić.
Czyli mąż myśli normalnie, co jest podstawą komunikacji państwa.
Tak. Co mówi. Wróciło w sumie pomalutku, od momentu, kiedy się wybudził z komy. Mówi normalnie, troszkę jest zwolniony, ale jest na lekach, ale mówi normalnie. Pomalutku wraca mu trochę ruchu, bardzo pomału. Prawa ręka zaczęła się ruszać, lewa trochę zaczęła się ruszać. On troszkę ruchu ma w nogach, ale nie na tyle, żeby cokolwiek dla siebie zrobić.
Kiedy to się stało?
To było 2,5 roku temu mniej więcej.
W jakim wieku był mąż? Przepraszam, że pytam.
58 lat.
I mąż w pełni jest, aktywny.
Mąż jest byłym profesjonalnym graczem w... co to jest? Ja zawsze się mylę. Siatkówkę.
Aha.
Więc był wysoki, sprawny, wysportowany, tylko miał nieregularne bicie serca. Wydaje mi się, że był genetycznie bardzo silnym człowiekiem. Był takim człowiekiem, który jak się poprosi, żeby odkręcił słoik, to zgniatał lód. Tak, więc miał po prostu tą taką naturalną siłę, która wynikała z jego genów, więc myślę, że może to go przyciągnęło na drugą stronę i dał radę.
Na stronę życia.
Na stronę życia.
Jak mąż, bo za chwilę powiemy o pani, ale jak mąż w tym wszystkim się czuje? Bardzo aktywny człowiek 2,5 lata temu. Teraz jest właściwie uzależniony od pani.
Tak, i od różnych organizacji i pomocy. Więc mąż na razie walczy. On sobie nie przyjmuje do wiadomości, że to jest stan, w którym on zostanie. On cały czas nad tym pracuje, w czym ja mu pomagam, organizując różne metody rehabilitacji i ćwiczenia i wysyłanie do różnego rodzaju gymów, że tak powiem, nie wiem, czy po polsku się tak mówi.
Siłowni.
Siłowni, które są przystosowane dla ludzi w wózkach inwalidzkich, którzy są quadriplegic.
A są takie?
I jest, po jakimś czasie udało mi się znaleźć, co jest bardzo trudne cokolwiek znaleźć, ale znalazłam, to się nazywa Neuromoves. Jedna siłownia jest w Lidcombe, co jest nie za daleko od nas i on tam jeździ 3 razy w tygodniu w tej chwili i różnego rodzaju ćwiczenia i elektrostymulacje robimy.
Mąż jest od szyi w dół sparaliżowany. To znaczy sparaliżowany, nie ma ruchu.
I to jest po prostu nie żadne uszkodzenie ciała, to jest po prostu uszkodzenie mózgu i brak komunikacji między mózgiem a ciałem. Liczymy na plastyczność mózgu, liczymy na to, że może nie jest aż tak uszkodzone, jak na początku myśleli.
Plastyczność to jest słowo, które...
Rekonekcja w mózgu do innych części mózgu, które nie są uszkodzone. Jego... uszkodzenie jest nietypowe, ponieważ to nie jest wylew, gdzie jest uszkodzona jedna część mózgu i można... To jest uszkodzenie w całym mózgu i w sumie nie wiadomo gdzie. Tak jakby wszędzie. Prawda? Więc musi ta plastyczność... Części mózgu muszą przejąć funkcję tych części, które w tej chwili nie działają i musi być rekonekcja, ale to bardzo długo trwa.
Cieszy mnie to, i to jest ogromnie pozytywne, że mąż dalej walczy.
Dalej walczy, bo ja cały czas go proszę, żeby wstał, bo już nie daje rady. On był ten silny.
A teraz pani przejęła tą rolę.
No, a ja przejęłam rolę wszystkiego w sumie, bo ja pracuję, muszę mu zorganizować opiekę. Nie jest to tanie. Fundusze NDIS dostaliśmy, ale nie jest to dosyć. Więc cały czas trzeba składać apele o więcej, ponieważ on potrzebuje opiekę 24 godziny na dobę. Ja pracuję i czasem pracuję bardzo dużo, bo po prostu łapię nadgodziny, no bo jednak są koszta, które nie są pokrywane przez nikogo i ja to muszę pokryć. Więc ja dużo pracuję, robię zakupy, dużo gotuję, sprzątam, piorę, więc nie ma... No i muszę kiedyś spać, więc nie ma tych godzin dosyć, żeby zapewnić, żebym ja mu mogła zapewnić tą opiekę.
Ale pozostaje jeszcze trochę czasu na rozmowę z mężem.
W biegu.
W biegu.
W biegu.
Co lekarze na to?
To jest po prostu ryzyko operacji. Raczej lekarze uznają, że to nie jest ich wina, ponieważ zdarza się. Podpisuje się formy różnego rodzaju, że jest możliwość jakiegoś takiego wypadku. Ja uważam, że jest to o tyle ich wina, że my widzieliśmy, że coś jest nie tak i zgłaszaliśmy się, żeby sprawdzili. Oni to sprawdzili, zrobili różnego rodzaju testy, przetrzymali go 3 dni w szpitalu i powiedzieli, że nie ma że nie ma dziury. Ta dziura się nazywa fistula. Więc go wypuścili, on mi wtedy po prostu stracił przytomność w domu. Po paru dniach. Gdyby zauważyli, że jest dziura, mogliby zrobić operację
zamykającą
tą dziurę. Oni zrobili po prostu patch na tą dziurę i wtedy powietrze by nie doszło do mózgu i nie uszkodziłoby mózgu. I miałby operację, dużą operację, ryzykowną operację, ale nie miałby może uszkodzenia mózgu do tego stopnia, jaki ma w tej chwili.
Czy mąż był w jakimś nursing home, czy w tej chwili jest w domu?
Kiedy mąż skończył swój okres w szpitalu...
Rehabilitacyjnym szpitalu, czy szpitalu?
Nie, w normalnym szpitalu on był w RPA. Po prostu szpital zasugerował, że trzeba go gdzieś po prostu wypuścić, prawda? Więc nie do domu, bo nie ma opieki. Po prostu zasugerowali od razu nursing home. Szpital rehabilitacyjny o tyle nie wchodził w rachubę, że mąż miał za mało ruchu. Nie było z czym pracować. Musiałam błagać lekarzy, którzy byli w rehabilitacyjnych szpitalach, żeby go wzięli. I każdy przychodził, robił assessment, twierdził, że nie, on się nie nadaje, bo nie ma z czym pracować.
Znaczy nie ma szans na polepszenie.
Po prostu, nie wiadomo, co z nim robić. Tak. No bo ani nie chodzi, ani nie rusza rękami, ledwo głowę trzyma. Więc co robić w rehabilitacyjnym szpitalu? Udało mi się uprosić jednego lekarza z Balmain, który go wziął. I pracowali nad nim przez jakiś czas i trochę ruchu zaczęło wracać właśnie. Zaczęły nogi się trochę ruszać, trochę ręce zaczęły się ruszać, ale tak minimalnie. I oni go po prostu ćwiczyli. To była fizjoterapia codziennie. No ale po mniej więcej 6 tygodniach to bardzo powoli się poprawia. Oni nie mogą go trzymać przez rok, dwa. Oni mogą mu dać może miesiąc, dwa. I jeżeli nie ma dużej poprawy na tyle, żeby stanął i zaczął chodzić korytarzem, tak jak ludzie po wylewach, gdzieś go muszą wypisać. Więc sugestia była, żebym zaczęła szukać domu opieki.
I znalazła pani?
No, dali mi listę domów opieki. Skontaktowałam się też z naszym domem opieki w Marion, gdzie w tym momencie akurat nie mieli pokoju dla mężczyzny, bo mąż stracił część angielskiego. Bardziej komunikował się po polsku, angielski zatracił. Miał tylko taki bardzo, bardzo prosty angielski. No, ale nie było miejsca w Marion. A przy tym szukałam jakichś alternatyw. No bo jest młody, jeszcze komunikuje się, normalnie rozmawia, zaczął normalnie jeść, więc szukałam alternatyw. Skontaktowałam się z organizacjami, które się specjalizują w uszkodzeniach mózgu, czy w szpitalach rehabilitacyjnych. Tylko że oni biorą ludzi, którzy są po traumatic brain injury, czyli po wypadkowych. Mąż nie miał wypadku. Mąż miał po prostu uszkodzenie mózgu przy operacji, czyli się nie kwalifikował.
Tak, to jest bardzo strict, tak dokładne
tak. Poza
wymagania.
W organizacjach, które się zajmują ludźmi, którzy są quadriplegic. To są ludzie, którzy są quadriplegic, dlatego że mają uszkodzenie kręgosłupa. A mąż nie ma uszkodzenia kręgosłupa. Mąż ma uszkodzenie mózgu. Jest quadriplegic, ale nie ma uszkodzenia kręgosłupa, więc się też nie kwalifikował.
Czyli nie ma kategorii uszkodzenie mózgu w czasie operacji.
Nie ma po prostu quadriplegic, że po prostu się człowiek nie rusza od szyi w dół, no bo musi być jakiś powód i ten powód jest sprecyzowany i wtedy ta organizacja może pomóc z akomodacją, bo chyba mają dla młodych ludzi z uszkodzeniami kręgosłupa jakieś rodzaje mieszkań takich pomocniczych. I tak dalej.
Ale ktoś musi się nimi opiekować.
Oni chyba mają to w jakiś sposób zorganizowane, że tam jest opieka na kilka osób. Lepsze by było to niż nursing home. No ale niestety on się nigdzie nie kwalifikował, a poza tym jest tego bardzo mało. Są kolejki. A ja musiałam go wypisać dosyć szybko, bo szpital się już...
Do domu własnego męża przyjąć pani nie mogła, czy nie chciała?
Do domu nie mogłam go przyjąć, ponieważ nasza łazienka nie była dostosowana. I trzeba było zorganizować fundusze na opiekunów, ponieważ ja muszę kontynuować pracę i nie mogłam zostać w nim domu, a przy tym ja nie jestem pielęgniarką, on jest wysokim, dużym mężczyzną.
Były
ja
koszykarz.
Sama nie dam rady. Ja sama nie dam rady, po prostu. Jego się podnosi podnośnikiem, jego się sadza do krzeseł, czy do wheelchair, czy do krzesła, do kąpieli. Tu potrzeba dwie osoby do tego. Niebezpiecznie jest to robić samemu, niemożliwe nawet, a on mi nie pomoże, bo nie ma ręki, żeby nacisnąć guzik, prawda? No a przy tym ja muszę iść do pracy i co mam z nim zrobić? Więc zgłosiliśmy się do NDIS, żeby nam pomogli z przebudową łazienki. zgłosiliśmy się do nich, żeby nam pomogli z opiekunami. Okres oczekiwania był mniej więcej rok, więc w międzyczasie musiałam go oddać do nursing home. No i on sobie tam po prostu siedział wśród staruszków.
Ten okres minął, ale proszę opowiedzieć, jak to wyglądało i dlaczego właśnie pani znalazła się w tej grupie, która pisze apele o to, żeby młodzi ludzie mieli jakieś alternatywy, inne opcje niż nursing home?
No, w nursing home nie ma ćwiczeń, nie ma fizjo. Jest taki obchodzący fizjo, który może do niego tylko zajrzeć i na 5 minut powiedzieć, czy wszystko jest w porządku, ale nie ma żadnych ćwiczeń dla takich ludzi. Nie ma żadnej rehabilitacji dla takich ludzi. Jedzenie nie jest zbyt dostosowane do uszkodzenia mózgu. To jest po prostu pożywienie tylko.
Czy jest jakieś jedzenie dostosowane do uszkodzeń mózgu?
No są potrawy, tak? Które sugerują, powinno się jeść przy uszkodzeniach mózgu, które przyspieszają
regenerację. Na przykład, bo to ciekawe bardzo.
Jagody, orzechy włoskie, no to wiemy chyba. Brokoli, brokuły. Cała lista jest takich różnych pożywień, które po prostu nie kluski, nie ziemniaki, tylko rzeczy wartościowe z witaminami, świeże owoce. Gdzie no, w nursing home czasami są, czasami nie ma. Czasami są po prostu na deser ciasteczka, a tu powinny być na deser na przykład jagody czy świeży owoc, żeby ten organizm miał się czym reperować.
Po roku takiej wegetacji pani zdecydowała, że mąż wraca do domu.
No mniej więcej zajęło nam rok, żeby załatwić fundusze na łazienkę i żeby zrobić renowację łazienki. Żeby połączyć łazienkę z pralnią, bo po prostu było za mało miejsca, żeby obrócić krzesło.
Wózek
czy krzesło do kąpieli. No i to mniej więcej zajęło ponad rok, żeby to wszystko zorganizować i zrobić łazienkę.
Teraz mąż jest w domu.
Teraz mąż jest w domu, mamy fundusze na opiekunów, zorganizowaliśmy opiekunów przez agencję. Opiekunowie są 24 godziny na dobę w tym momencie.
W nocy nawet?
Nawet w nocy, ponieważ musi być, ja pracuję czasami na noce. Czasami zaczynam bardzo wcześnie rano o 4:00. Trudno by było kogoś zorganizować, żeby przyszedł do nas o 3:00, bo ja wychodzę, muszę przed 4:00 wyjść z domu. Więc dlatego mamy noce. NDIS nie funduje 24-godzinnej opieki, więc zawsze nam pod koniec...
Jest to znany termin, bo było na ten temat dużo...
National Disability Insurance Scheme.
National Disability Insurance Scheme. I on działa w tej chwili, bo w ostatnich miesiącach było na ten temat dużo, czy to zacznie działać, czy nie. Działa.
On działa, jak my zaczęliśmy w Balmain, jak byliśmy w Balmain w Rehabilitation Hospital. Balmain jeszcze nie było objęte NDIS, a my mieszkając w Birmingham, Parramatta Council, już było, czyli to wchodziło regionami, dzielnicami, więc mieliśmy szczęście, że tam, gdzie mieszkaliśmy, akurat NDIS już działało.
NDIS daje wam fundusze na...
Daje nam fundusze na opiekę, które po prostu nie starczają na razie, więc ciągle musimy składać. Starczają tylko na część, bo jest to dawane rocznie, co roku są dawane nowe fundusze. No i po prostu tego nie starcza. Brakuje nam, musimy składać review. Dopiero zaczęliśmy, nie wiemy, co z tego wyniknie. Jesteśmy w procesie, bo niedługo nam zabraknie znowu, więc jesteśmy w procesie ciągłych apeli. No i tak cały czas troszkę walka, że tak powiem.
Obydwoje walczycie. Mąż
no i stres. No ja Mieciowi mówię, co się dzieje, bo nie chcę, żeby tak siedział i nie wiedział, co się dzieje. Jest przytomny, myśli, więc nie wie, jak wygląda ta sytuacja, żeby go coś raptem nie zaskoczyło, żeby wiedział, co się dzieje.
Ponieważ mózg działa, na szczęście, jak mąż spędza dzień?
Więc mąż ma opiekunów, ja przygotowuję posiłki, zostawiam dla opiekunów, żeby go nakarmili. Przy tym jedzie do Neuromoves na godzinę, dwie.
No Neuromoves to ta siłownia.
Ta siłownia. Jeżeli nie jedzie do Neuromoves, to są ćwiczenia, które fizjoterapeuta, który przychodzi do domu, pokazał opiekunom i oni po prostu z nim ćwiczą. to może być coś tak prostego jak długopis i pisanie w książce, bo kiedyś nie pisał, tylko bazgrolił, teraz już mu się udają niektóre litery. To jest na przykład żetony, które musi podnosić i wrzucać do kubeczka, bo brakuje mu precyzyjnych ruchów. Na przykład on zje kanapkę lub banana w tej chwili prawą ręką, ale nie zje widelcem, ponieważ nie potrafi tych precyzyjnych, nie ma tych precyzyjnych ruchów, więc pracujemy nad tym. Czyta, teraz zaczął czytać od niedawna. Jak wrócił do domu, to zaczął czytać. Przedtem nie czytał, bo był sfrustrowany, bo nie mógł sobie przewrócić kartki ani potrzymać książki, a w nursing home nie było komu, bo nikt nie miał na to czasu.
Czy właściwie ten okres roku w nursing home był bardzo depresyjny?
Bardzo depresyjny. Tak, i nawet się zdziwiłam, jak bardzo przeżywa to, że umierają wokół niego osoby. Że była taka jedna starsza pani, która cały czas krzyczała i próbowała uciec. Więc i w pewnym momencie umarła i powiedziała mu, umarła ta pani, co robiła tyle hałasu, będziesz teraz mógł spać normalnie, bo budziła wszystkich. On się bardzo zasmucił, co mnie bardzo zdziwiło, bo myślałam, że to będzie ulga, a jednak nie, jednak przeżył.
Jak widzi pani, jeśli to jest dobre pytanie, może nie, najbliższe miesiące?
Nie widzę, nie patrzę za daleko do przodu, ponieważ jest to powodem dużego stresu dla mnie, bo nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, co będzie, jak zabraknie funduszy na opiekunów. Nie wiem, do kogo się zgłosić, żeby apelować, jeżeli na przykład NDIS odmówi dania nam wystarczającej ilości pieniędzy na opiekunów. Co wtedy? Ja idę do pracy na 8 godzin, ja śpię 8 godzin, zostaje 8 godzin, w których muszę wszystko zrobić, a on nie może zostać w domu sam. Bo nie daj Boże, coś się stanie, on nawet nie weźmie telefonu, żeby zadzwonić o pomoc.
Jaką pomoc sobie właśnie pani wyobraża?
Jeżeli ma opiekunów, ja mogę wyjść z domu, tak jak dzisiaj na przykład wyszłam z domu, on pojechał do siłowni, prawda? Wróci z opiekunem, zje lunch, przeniosą go do łóżka, odpocznie, zdrzemnie się, więc ja mogę wyjść. Tak? A jeżeli jestem w domu i idę do pracy, muszę mieć kogoś z nim. Zawsze mnie wszyscy pytają, czy moja mama ze mną mieszka, czy jest jakaś rodzina. No niestety, jesteśmy na emigracji. Moja mama ze mną nie mieszka, a nawet gdyby mieszkała, moja mama potrzebuje pomocy. Bo już jest w takim wieku, że to nie jest osoba, która mogłaby pomóc, to jest wręcz osoba, której trzeba pomóc. Gdzie przez to, że mąż jest w tej sytuacji, w której jest, ja mam mniej czasu dla mamy, prawda? Jestem jedynym dzieckiem. Mąż ma rodziców w Polsce. Jego tata jest chory. Mieliśmy jechać po operacji odwiedzić, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie żył. Niestety nie udało się i prawdopodobnie mąż już nigdy nie zobaczy swoich rodziców. Będą za starzy, żeby tu przyjechać. Tata jest chory, nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie żył. Niestety, no nie ma komu. Wszyscy się spodziewają, że jakaś rodzina przyjdzie, pomoże. Tu nie ma nikogo, tu jestem tylko ja.
I pomoc państwa,
NDIS. Tylko na to możemy liczyć. Albo domy opieki, które uważam nie są miejscem dla takich osób, a poza tym uważam, że to jest mój mąż i powinien być w domu, no bo nawet jeżeli pójdzie do jakiejś innej instytucji, to jednak będzie tak jak bycie w więzieniu z obsługą do końca życia. Tak mi się wydaje, że psychicznie ludzie mogą nie wytrzymać, nie mieszkając we własnym domu.
Tak, dla pani męża chyba musiała być to bardzo pozytywna zmiana, przejście z nursing home do domu z powrotem.
Tak, tylko że on się strasznie boi, że nie będzie mógł tam zostać.
W domu, we własnym domu.
I to jest jego główny powód stresu w tej chwili. Że coś go zmusi do tego, żeby z powrotem pójść do jakiejś instytucji, prawda?
To wszystko zależy od funduszy.
To wszystko zależy od funduszy. No i od stanu zdrowia, ale w tej chwili stan zdrowia jest dosyć dobry, tylko to, że się nie rusza. No ale pracujemy nad tym. I no nie wiem, ile ruchu nam się uda przez rehabilitację odzyskać, no ale cały czas są malutkie, pozytywne zmiany. Maleńkie, ale są. ogrom tego mnie przeraża, no ale nie można stać w miejscu, trzeba iść do przodu. Nie jest łatwo.
Podziwiam pani optymizm i siłę.
No, już trochę mi tej siły brakuje. Ja się zaczynam sypać. No, ale póki mogę, to próbuję. Trzeba próbować.
Moim państwa gościem była pani Edyta Weber, która powiedziała historię swoich ostatnich 2 lat.
Dwa i pół.
Czego mogę życzyć? Mogę życzyć tylko, żeby wszystko się udało tak, jak sobie pani tego życzy.
No, ja sobie życzę cudu.
To niech się stanie cud.
No właśnie, zdarzają się, prawda?
Tylko trzeba o nie prosić.
Dziękuję bardzo.
I to ja dziękuję. sbs.com.au